słuchasz Weszło FM.
Czwartek, godzina 15. Witamy serdecznie na antenie radia Weszło FM, magazyn Stacja Bułgarska, czyli program poświęcony Lechowi Poznań. Siódme wydanie tego programu. Miejmy nadzieję, że szczęśliwe. Ze mną są goście. Oczywiście stała ekipa. Mateusz Jarmusz, kibic, bloger. Cześć Mateusz, witam.
Cześć.
Maciej Sypuła, Onet i Ekstraklasa TV. Cześć.
Cześć.
I jest z nami gość specjalny, Konrad Witkowski, tygodnik Piłka Nożna. Witam cię, Konrad, również serdecznie.
Witam serdecznie. Jako debiutant dziękuję za zaproszenie.
Tak jest. Panowie, jesteśmy po meczu z Srebrnym Głogów, po meczu sparingowym. Lech wygrał to spotkanie 2-1. Wiem, że Mateusz ma jakieś informacje w tej sprawie. Mateusz, przekazuję ci głos.
Już na początku muszę powiedzieć, że nie byłem na tym meczu, ponieważ w domu zatrzymały mnie obowiązki rodzinne, ale miałem tam swoich ludzi i to i owo się dowiedziałem. No ogólnie można powiedzieć, że był to typowy mecz sparingowy, czyli typowa jednostka treningowa i tak naprawdę można powiedzieć, kto pokazał się na plus, a nie ma co oceniać, kto zaprezentował się na minus tak naprawdę. I z tego, co wiem, bardzo korzystnie zaprezentował się DeMarco, co chyba niektórzy kibice nawet zapomnieli, że ktoś taki w Lechu jest.
Istnieje. Tak jest. Ja słyszałem też, że dobry mecz Tymoteusza Klubsia.
Podobno tak.
Ja też od razu powiem, że na tym meczu nie byłem. Niestety obowiązki Warta Sieradz, Widzew Łódź, także mecz w trzeciej lidze o mistrzostwo grupy pierwszej. Niestety nie miałem okazji tego meczu oglądać, ale...
Postawiłeś Franka Smudę nad Nenada Bielicę.
No niestety, tutaj jakby...
No ale Nenad Bielica przede wszystkim przyzwyczaił nas do tego, że on te przerwy właśnie na reprezentację wykorzystuje na mecze kontrolne. Zresztą chyba robią to prawie wszyscy już w obecnych czasach. Żeby dać te szanse gry tym, którzy mają trochę mniej minut w meczach o stawkę. I tak było też tym razem, bo dostali szansę właśnie DeMarco, o którym może nie tyle zapomniałem, ale faktycznie można było zapomnieć. Tak jak o pewny czas temu mówiliśmy o Barkrocie, że gdzieś tam ugrzązł i prawie o nim zapomnieliśmy. Tak samo Tomasz Rogne, a on też akurat w tym meczu nie mógł zagrać, bo cały czas walczy z urazem.
Już chyba coś innego boli.
Człowiek
tak,
widmo.
Tak, to znaczy on podobno nawet był szykowany pod ten sparing, ale zaraz gdzieś tam w dzień przed chyba znowu się zgłosił jakiś uraz, tam na badaniach USG nic nie widać, ale coś go boli, także nie przypuszczam, żeby udawał, ale no naprawdę szklany chłopak.
Nie wygląda to ciekawie, ale ja cały czas sobie w głowie powtarzam, że z Arajurim na początku było tak samo.
Tak.
I
tak.
Trzeba liczyć, że Rogne tak samo odwróci tą kartę.
Oby tak było. Co można powiedzieć o tym meczu? No, jak mecz kontrolny, jak to mecz kontrolny, tak? Z rywalem z niższej półki, czyli też ciężko jakieś do tego duże znaczenie przykładać. Chobłęko był bardzo aktywny, to już tak rozmawialiśmy tu przed wejściem do studia, że on zawsze w tych sparingach jest aktywny. Do tej pory raz mu się udało to przełożyć na mecz o stawkę w końcówce ze Śląskiem, a więcej szans tak naprawdę takich dobrych nie dostał. No, i co jeszcze takie ciekawe, że w drugiej połowie Nenad Bielica spróbował znowu tego ustawienia z dwójką napastników i ciekawe, czy wróci do tego też w meczach o punkty. Mhm.
Na pewno jeśli chodzi o Chobłękę, to myślę, że problem nazywa się Christian Gytkier i jego znakomita forma w ostatnich czterech kolejkach, cztery bramki, więc myślę, że jeśli Chobłęko choćby nawet w takim sparingu jak ten z Srebrnym Głogów no ustrzelił hat-tricka, to myślę, że i tak byłby mały kłopot, jeśli chodzi o grę, to pewnie nadal będzie taki jakiś kwadrans końcowy, jeżeli tak spojrzymy na ten zbliżający się mecz z Wisłą, o którym pewnie jeszcze troszeczkę więcej pomówimy później, ale myślę, że Chobłęko no, na pierwszy skład, mimo dobrego występu z Srebrnym, jeszcze liczyć nie może. Mhm.
A co sądzicie o Barkrocie, bo asysta do Chobłęki? Zapytam was tylko o Barkrota, bo ja z kolei przeczytałem informację, że to była właściwie jedyna akcja w tym meczu, przy której asystował, gdzie on się w jakikolwiek sposób wyróżnił. No a kibice już powoli wieszają psy, można powiedzieć, na tym piłkarzu, bo miał się odbudować, a na razie jego gra wygląda bardzo słabo. Zresztą podobnie Piotr Tomasik, który być może zagra w tym spotkaniu z Wisłą, ale też podobno beznadziejne spotkanie. Mateusz.
Beznadziejne to chyba za duże słowo, bo ciężko przy wygranym meczu powiedzieć, że ktoś się prezentuje beznadziejnie, ale na pewno dla Tomasika to był taki mecz, który mógł wykorzystać o wiele lepiej niż to zrobił, bo rzeczywiście Tomasik walczy o ten skład, gdzieś mówi cały czas, podkreśla, że on nie przyszedł tu na piłkarską emeryturę, nie przyszedł odcinać kuponów, że przyszedł grać, bo gdyby chciał siedzieć na ławce, to by został w Białymstoku, no ale w tym meczu, z tego co wiem, tego nie pokazał za bardzo. A co do Barkrota, to myślę, że ten występ sparingowy, gdzie zalicza asystę, a oprócz tego niewiele go widać, trochę podsumowuje jego karierę w Lechu, bo jednak kiedy miał ten okres, kiedy zaliczał te asysty, to też to tak wyglądało, że nie grał jakichś wielkich spotkań, tylko po prostu jedno, dwa podania mu wychodziły, a przez większość meczu był niewidoczny i no powoli ta nadzieja na wybuch talentu Barkrota coraz bardziej umiera.
Mhm. No, Barkrot też przecież dobrze wyglądał w okresie przygotowawczym, to znaczy dobrze, no nieźle wyglądał, powiedzmy, też asystował efektowne akcje, driblingi, to co on potrafi na pewno, tylko nie za rzadko to pokazuje. No ale szkoda, że później, kiedy przychodzi mu zagrać w meczu o punkty, to on w ogóle nie potrafi tego pokazać. I no a tutaj jedna taka akcja, to już nawet w meczu kontrolnym z rywalem z niższej półki trochę, więc... Ciężko widzę jego wygrzebywanie się gdzieś tam z ławki rezerwowych.
No ja myślę, że jest jakiś problem z tym chłopakiem, bo przychodzi facet jako właściwie gwiazda Ligi Szwedzkiej za naprawdę poważne pieniądze. Jest to gość, którego mówiło się, że też chciała mocno Legia Warszawa, no więc jeżeli dwa najlepsze polskie kluby chcą jakiegoś piłkarza, no to chyba nie jest jakiś to przypadkowy człowiek. No i przychodzi Niklas Barkrot, tymczasem mija, jak dobrze liczę, 8-9 miesięcy jego pobytu w Poznaniu. Okej, okay, miesiąc, dwa, powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli piłkarz dobrze gra w piłkę, no to nie potrzebuje tutaj, nie wiem, pół roku, żeby się zaklimatyzować, to jest, każdy to powie, kto grał gdzieś poważnie, no to jeżeli ktoś kopnie prosto piłkę, to zrobi to czy w Szwecji, czy w Polsce tak samo. Także jest coś nie tak i ja nie chcę go skreślać, bo może się okaże, że w najbliższym meczu w Krakowie, nie wiem, wejdzie, zdobędzie bramkę, zaliczy dwie super asysty, jakieś driblingi, natomiast nie skreślam go, ale no gdzieś coś jest nie tak, bo jeżeli już tyle to trwa, a ta cierpliwość kibiców w Poznaniu, no jak wiemy, no ta łaska na pstrym koniu jeździ, także myślę, że ten czas dla Barkrota bije nieubłaganie już.
A propos jeszcze tych piłkarzy, którzy grają mniej, to chciałem zapytać o Tomasa Rogne, bo kolejny uraz tego zawodnika i tak naprawdę piłkarz widmo. Nawet pojawiło się takie pytanie na Twitterze od Raftio27, czy ekipa Reha Sport jest zadowolona z transferu Tomasa Rogne do Lecha Poznań. No i właśnie, co z tym Tomasem Rogne?
No i tak jak już to powiedzieliśmy, no ciężka jest to sytuacja, jeżeli przychodzi piłkarz, który z tego co wiem dostaje dosyć wysoki kontrakt, który gdzieś tam chyba przez prezesów jest kreowany na przyszłą gwiazdę i okazuje się, że przychodzi z kontuzją, wyleczy jedną kontuzję, za chwilę coś innego boli i tak naprawdę, tak jak tutaj mówiliśmy chyba tydzień temu, że Rogne będzie miał bardzo ciężko, żeby wskoczyć do składu, kiedy bardzo dobrze grają środkowi obrońcy, tak coraz bardziej widzimy, że Rogne nawet nie może sobie dać szansy, żeby wskoczyć do tego składu, bo ciężko to zrobić, jeżeli teraz mamy mecz co tydzień, co trzy dni, nawet niedługo będą i wątpię, żeby Rogne chociaż minutę zagrał do końca sezonu, no bo nie widzę w ogóle takiej szansy.
Maciek? No Rogne to, tak jak mówimy, że Barkrot na własne życzenie znalazł się na ławce, czy nawet długimi momentami gdzieś na trybunach, bo po prostu nie prezentował odpowiedniej formy, no to Rogne trochę pechowo, no bo kiedy on miał okazję wskoczyć do składu, był taki moment, że tu ktoś wypada za kartki, tutaj też ktoś narzeka na zdrowie, no to Rogne wtedy też był kontuzjowany i nie wykorzystał swojej okazji przez to. I teraz, jeśli wszyscy będą zdrowi, jeśli nie będą pauzować za kartki, to ja nie widzę żadnych podstaw, żeby tę trójkę mocną, Dilawer, Wujadinowicz, Janicki, dwóch z nich zawsze będzie grało, żeby tu Rogne mógł skoczyć gdzieś na karuzelę.
Hmm. Znaczy to jest jeszcze ciekawe, że ten zawodnik podobno już przed przejściem do Lecha był bardzo takim piłkarzem, że jego kariera się naprawdę zapowiadała świetnie, natomiast te kontuzje gdzieś zatrzymywały rozwój tego piłkarza, Lech zdecydował się na takiego zawodnika, no i żeby to nie był taki trochę Niki Bile, jeśli chodzi o te, no właśnie z tymi, o te urazy.
Z tymi kontuzjami aż tak źle nie było, bo on tylko jedną miał taką naprawdę dłuższą kontuzję, ale...
Znaczy bardzo poważną, ale no, jedną.
Ale jedną i to, jak widać, niektórzy od razu ostrzegali, że to może być zawodnik podatny na kontuzję. I ja na początku mówiłem, że spokojnie, dajmy mu pograć, a niestety ten czarny scenariusz coraz bardziej się sprawdza.
Nie ma kiedy grać.
No właśnie chciałoby się powiedzieć, że Rogne będzie miał problem z konkurencją, bo ona jest naprawdę bardzo duża na tej pozycji. Właściwie chyba powiedziałbym, że nie ma w Lechu mocniej obsadzonej pozycji teraz niż środek obrony. a tymczasem Rogne nawet nie ma szans konkurować czy z Dilawerem, czy z Ujadinowiczem, czy też z Janickim, bo on mało trenuje, mało się może pokazywać trenerowi Bielicy. No i to jest ten główny kłopot. Zastanawiam się właśnie, czy ten człowiek, no na pewno to było tak, że on był dobrze sprawdzony i jego stan zdrowia, to myślę, że był prześwietlony dosyć mocno. Tymczasem przychodzi do klubu, no i ten czas na jego, oczekiwania na jego debiut, to nam się tak ciągnie nieskończoność już.
Znaczy tutaj trener Bielica jeszcze wspominał w jednym z wywiadów, że to jest piłkarz, którego coś boli, ale jakby badania, które są przeprowadzane w Lechu Poznań, nie wykazują jakby no, żadnych tam poważnych urazów, tak? Nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi. Nie wiem, może Wróżbita Maciej pomógłby w tej sytuacji.
Ale Wróżbita Maciej Sypuła?
Mówisz do mnie teraz? Nie, ale tak faktycznie, ja już przed chwilą wspomniałem o tym, że on już niby był zdrowy i znowu zaczął się teraz ostatnio skarżyć na coś i te badania rzeczywiście nic nie wykazały, no ale ciężko stwierdzić, żeby z jakiegoś powodu miał udawać, zwłaszcza, że no powinno mu zależeć, żeby wskoczyć do składu. Ale on chyba w którymś z wywiadów wspominał swoje czasy bodajże w Celticu, kiedy był, tego nie jestem właśnie niestety pewny, że on tam nie łapał poważnych urazów, ale to też było tak, że on raz w miesiącu wypadał na kilka dni zawsze. I przez to takiego nie mógł rytmu meczowego złapać. I teraz to też trochę tak jest, że to nie są jakieś poważne kontuzje, ale on tak wraca na 3-4 dni na tydzień do treningu i potem znowu jest jakiś uraz, jest kilkudniowa przerwa, więc ciężko jemu nawet byłoby złapać formę, już nie mówiąc o tym, że wskoczyć potem do składu, więc naprawdę, naprawdę ciężka jest jego sytuacja.
I wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy tego piłkarza w najbliższych meczach.
Ale jeszcze tylko dodajmy, że on ma bardzo długi kontrakt, bo on ma kontrakt bodajże 2021 roku, więc...
A więc ma dużo czasu na zadebiutowanie.
Tak, myślę, że spokojnie.
Nie będzie pewnie kolejnym Kokalowiczem, tak?
Który spokojnie, zaraz się rozkręci, spokojnie.
I się nie pokazał nawet raz.
No, oby tak było. Rafciu zadaje jeszcze jedno, myślę, kluczowe pytanie dla lewej obrony poznańskiego Lecha. Otóż pyta, jak idą postępy Piotra Tomasika z językiem angielskim. Nie wiem, Konrad, czy jesteś w temacie, ale w jednym z naszych programów mój redakcyjny kolega Damian Smyk stwierdził, że z klubu dochodzą informacje, że Piotr Tomasik ma problemy z aklimatyzacją w klubie, ponieważ nie potrafi się porozumiewać w języku angielskim na tyle, żeby się sprawnie z kolegami komunikować.
Muszę powiedzieć, że nigdy nie rozmawiałem z Piotrem Tomasikiem po angielsku, więc nie wiem właściwie, czy jak tam...
My
jak
też sobie, niestety nie.
Jak sobie w szekspirowskiej mowie radzi, ale tak, kiedyś była taka konferencja prasowa, podczas której Nenad Bielica powiedział, że odbył z Tomasikiem poważną rozmowę, on wie, czego on oczekuje i powiedział o tych problemach z aklimatyzacją i faktycznie może to wskazywać, bo tuż po tym dodał, że w drużynie jest dużo obcokrajowców i tak dalej, więc nie powiedział tego wprost, ale w zasadzie można przeczytać między wierszami, że chodzi o ten język właśnie. No i to też mnie troszeczkę zastanawia, bo właściwie Tomasik to piłkarz już dość doświadczony. Nie wiem, jak tam w szkole było z angielskim czy coś, może jeszcze trafił na te czasy, kiedy nie zawsze to było tak powszechne jak dzisiaj. Ale już no, z paroma piłkarzami grało, przecież w Jagiellonii też nie było samych Polaków.
To prawda.
Więc trochę mnie to dziwi.
Jest to dziwne. I nasz też to zastanawia.
Dziwne, że na takim poziomie pojawiają się takie problemy. Na takim poziomie profesjonalizmu jak...
Tym bardziej, że wiadomo, nikt nie wymaga od niego poziomu, nie wiem, tam B2, tak, czy innego.
Ale to może znowu rozwinie trochę Lecha, że teraz każdy polski piłkarz sprowadzany będzie dostawał egzamin z angielskiego
przez Jana Trawińskiego prowadzony.
Być może, tak.
Ale są byli w kadrze Lecha tacy cwani zawodnicy, którzy na przykład podczas zajęć potrafili stanąć obok jednego z piłkarzy, który doskonale zna angielski, Polaka, i on im szybko tłumaczył. Także no, to też tak można.
Trzeba mieć jakiś pomysł.
Tak.
No, umówmy się, że no, to nie jest czynnik kluczowy, tak? No, można w ogóle nie mówić w języku angielskim i też dobrze grać w piłkę i sobie radzić.
No,
taka jest taki trochę frazes tak utarty, że język futbolu jest uniwersalny, no ale tak jest. No, na boisku się gra w piłkę, a nie się rozmawia się też, ale przede wszystkim się gra w piłkę.
Tomasik nie śmieje się z żartów Bielicy na treningu i tu się problem pojawia.
O ile takowe w ogóle są. Ale jest jeszcze jedno pytanie od Rafcia, to też takie chyba kluczowe, jeśli chodzi o ten najbliższy mecz, bo dochodzą informacje z klubu, że Kostewicz ma problemy zdrowotne. No i teraz pytanie, jeśli nie Kostewicz, to kto na lewą obronę w meczu z Wisłą Kraków? Bo Mario Schittun dopiero wrócił do treningów, też nie wiadomo, czy będzie do gry, no to wydaje się, że no, ten Tomasik wręcz, no, jeśli nie teraz, to kiedy?
No to zależy, jak ocenia to Nenad Bielica, czy lepszy jest Tomasik w pełnym treningu, czy Schittun po dwóch, trzech treningach. i tak naprawdę to zadecyduje. I...
Znaczy też trener Bielica powiedział po tym spotkaniu, że oni sobie zdają sprawę, że ci zawodnicy, którzy nie grali do tej pory tak często, że oni będą potrzebni Lechowi Poznań w tej jakby rundzie dodatkowej, w tych następnych kolejnych spotkaniach, więc myślę, że to jest taka informacja, idzie już taki przekaz, że ci piłkarze jednak będą potrzebni, tacy jak Tomasik, nie wiem, być może Serafin też będzie miał swoją szansę. No, ciężko powiedzieć, tak?
Bardzo ale... odważnie to z tym Serafinem.
Odważnie, ale wydaje mi się, że no, ta końcówka sezonu będzie na pewno ciekawa. Wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy są w tej takiej, powiedzmy, kadrze i się łapią na tą ławkę rezerwowych, to myślę, że każdy z nich będzie miał szansę, żeby zagrać. Ale pytanie, wracamy do tej lewej obrony.
No, Szitum miał problem mięśniowy, wraca w środę do treningów, tak? Razem z Jasiem Buriczem. Mecz jest w poniedziałek, czyli tak naprawdę jest tu sporo czasu jeszcze na treningi, na podbudowanie formy, sprawdzenie, czy wszystko jest okej z tą nogą. I ja myślę, że to jest bardziej realna alternatywa na ten moment. No bo jeszcze się mówi tak o Vernonie DeMarco, tak niektórzy wspominają, bo on tak jest testowany w sparingach, teraz grał bardziej na prawej stronie niż na lewej.
I na środku.
Wcześniej był testowany na lewej, a pamiętajmy, że on był sprowadzony jako środkowy obrońca przede wszystkim i miał być alternatywą dla środkowych obrońców.
Oba mecze w Lechu zagrał na razie na lewej, z tego co pamiętam.
Jednego karnego zrobił, między innymi, tak jest. Ale ja wiem, że tam też na Twitterze się takie pytania pojawiały właśnie o Vernona DeMarco.
Tak.
Czy on będzie grał? I moje zdanie jest takie, że on swoich szans nie dostanie, albo jest to bardzo mało prawdopodobne z prostej przyczyny, bo Lech nie wiąże z nim przyszłości. On jest wypożyczony i gdyby była taka możliwość, to zimą już by pewnie Lech się go, tak brzydko mówiąc, pozbył. On był w ogóle sprowadzany w takim momencie, kiedy Lech miał grać na trzech frontach, czyli miał grać w Europie, miał grać w Pucharze Polskim, miał grać w Lidze. Wtedy jeszcze nie był zakontraktowany ani Tomasz Rogna, ani Rafał Janicki. Czyli on miał być tą alternatywą na środek obrony, kiedy jest i Rogne, i Janicki, nawet jak Rogne jest kontuzjowany, ale ma długoterminowy kontrakt, to Vernon DeMarco tak naprawdę jest tutaj zbędny i to może być tak, że on dostanie swoją szansę, jeśli naprawdę już nie będzie innej możliwości i ktoś będzie musiał zagrać, ale to myślę, że to jest ostatni wybór na Bielicy.
Znaczy ja uważam, że w ogóle, tak jak wspomniałeś słusznie, DeMarco jest w pewnym sensie jedną z tych głównych ofiar tego, że Lech bardzo szybko odpadł z Pucharu Polski i z Ligi Europy, czego w przypadku Pucharu Polski no, pewnie nikt się nie spodziewał. Dlatego
najmniej jest, Pogoń Szczecin.
No, Pogoń Szczecin to już w ogóle. Natomiast DeMarco właśnie ma, to są jego dwa problemy. To ten pierwszy, czyli już Lech gra tylko w Ekstraklasie, a drugi jest taki, że naprawdę nie sądzę, że w meczu na przykład z Wisłą Kraków trener Bielica zdecyduje się na wystawienie człowieka, który zagrał w dwóch meczach. W jednym sprokurował karnego, w drugim to było to 0-0 w Szczecinie, jeżeli dobrze pamiętam, więc de facto nie sprawdził go w żadnym naprawdę takim wymagającym spotkaniu i nagle jest mecz z Wisłą Kraków, bardzo ważny moim zdaniem, bo to może być mecz kluczowy. Może nie dla losów mistrzostwa, ale bardzo ważny, jeśli chodzi o zapewnienie sobie gdzieś tam jakiegoś komfortu gry o puchary. I nie sądzę, że nagle w pierwszym składzie wychodzi Vernon DeMarco. Naprawdę uważam, że Kostewicz powinien zdążyć, a jeżeli nie zdąży, to zagra Mario Szitum.
Czyli jednak Szitum. Mam jeszcze jedno pytanie. To bardziej chyba do Mateusza, bo on tutaj będzie w tych tematach obeznany. Czy Barkrot zostanie godnym następcą Zapotoki?
Nie, nigdy. Jan Zapotoka, pomimo swoich wszystkich minusów i licznych ale równocześnie zaznaczam licznych plusów, był bardzo takim... No, nie lubię tego stwierdzenia sympatycznym, ale no trzeba przyznać, że Jan Zapotoka był takim piłkarzem, że aż chciało mu się kibicować, żeby mu się udało. No to był taki poczciwy chłopak. Widać było, że dla niego to było naprawdę dużą sprawą, że on przeszedł do takiego klubu jak Lech Poznań. Zresztą jak już przygoda Janka skończyła się w Poznaniu, to było widać, że on nadal był tak mocno związany z Lechem, szczególnie na jego kontach w social media, jak trwały mecze Legia Lech, to było widać, że nadal mocno jest zakorzeniony w Poznaniu i nie, dla mnie Barkrot nigdy nie będzie, bo nie wzbudza po pierwsze takiej sympatii, a po drugie pomimo tych dobrych występów w sparingach, nigdy nie zaprezentował się tak dobrze w sparingu jak Jan Zapotoka, czyli król sparingów.
Czyli Barkrota nie uważasz za poczciwego chłopaka?
Nie.
Znaczy... Coś miałem powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy. Coś a propos Zapotoki, ale nie wiem, gdzieś poleciało w przestrzeń. Pogadajmy trochę o reprezentacji. To prawda, temat nie dotyczy bezpośrednio Lecha Poznań.
Czyli dużo byłych Lechitów, żadnego obecnego Lechity, tak? Czyli to tak... tak to trochę Lech wygląda w ostatnich czasach, czyli dobrze szkoli, wypuszcza w świat dla innych trochę, a sam dla siebie ma trochę mniej, więc, bo Legia miała trzech, tak? Dobrze, teraz liczę reprezentantów.
Tak, wczoraj w podstawowym składzie nawet.
Tylko tak. Forma tych reprezentantów niestety pozostawia wiele do życzenia.
Jędrzejczyk na wahadle się nie podobał?
No niestety nie.
No, chyba ktoś się pomylił tam, bo to tam po prostu ta zamiana z Piszczkiem aż się prosiła.
No widać, że jakiś tam wariant jest testowany. Mówi się nawet o tym, że prawdopodobnie to miejsce na wahadle jest szykowane dla Kuby Błaszczykowskiego.
Karol Linetti to raczej długo sobie nie pograł, szybko został.
Czy w ogóle Karol Linetti, to ma wrażenie, że on w tej reprezentacji to raczej tak bardziej pod kreską niż nad kreską, jeśli chodzi ogólnie o całokształt tych meczów tego zawodnika.
Ale ja widzę, że Adam Nawałka właśnie traktuje Karola Linettego jako tylko człowieka od czarnej roboty i tego od niego oczekuje i według mnie to, że w kolejnym meczu Karol Linetti dostaje pierwszy skład, pokazuje, że właśnie to, co Karol Linetti robi w reprezentacji, to jest to, czego oczekuje Adam Nawałka. I pechowa ta kontuzja w meczu z Nigerią, szybkie zejście z boiska, ale myślę, że Karol Linetti cały czas będzie w planach trenera Nawałki.
Znaczy to na pewno, Linetti na pewno na te mistrzostwa pojedzie i to nie ulega wątpliwości. A Kownacki, pierwszy mecz w reprezentacji seniorskiej, drugie spotkanie już w młodzieżówce u trenera Michniewicza z bramką, zresztą po asyście Kamila Jóźwiaka. Myślicie, że Kownacki ma szansę pojechać? Bo pojawiają się takie głosy, że no może mieć problem Dawid Kownacki, żeby załapać się do tej 23-osobowej kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji.
Ja bym bardzo chciał, żeby pojechał i szczerze na to liczę, bo moim zdaniem udany debiut zaliczył. Może taki bez fajerwerków, ale bardzo poprawny, był aktywny.
Znaczy dla takiego postronnego kibica to na pewno nie był widoczny, tak? Tak patrzę, jak po prostu...
A nie zgodziłbym się z tobą. Dlaczego nie był widoczny? Moim zdaniem w pierwszej połowie był jednym z najbardziej widocznych zawodników naszej
dla postronnego kibica, Maciej. Nie mówię jak dla ciebie, mówię dla postronnego kibica.
Okej. Nie, na pewno chciałbym, żeby pojechał, bo to jest taki zawodnik perspektywiczny na kolejne turnieje, tak? To jest człowiek, który może być, mam nadzieję, że będzie przyszłością naszej reprezentacji. I takich ludzi, nawet jeśli by mieli zagrać mniej, albo nawet wcale, to chciałbym w kadrze jako tę alternatywę, żeby się dużo tam nauczył. Trochę nie rozumiem, szczerze mówiąc, tej decyzji o przesunięciu go na drugi mecz do kadry U21, bo jeśli Adam Nawałka bierze go poważnie pod uwagę na mundial, to moim zdaniem on już powinien być takim stałym, etatowym członkiem tej kadry. Grać albo po prostu być z tą kadrą. Ja też rozumiem, że kadra U21 grała o punkty i on tam jest potrzebny.
Dał zwycięstwo. Największa gwiazda, tak?
Tak, to oczywiście, że tak, ale... No, trochę nie rozumiem tego. Jeśli już ktoś awansował do pierwszej kadry i ma być jej stałym członkiem, to no chyba, że Adam Nawałka go nie widzi jako stałego członka tej kadry. To jest inna sprawa.
To jest pytanie.
To nie rozumiem takiego przesuwania z powrotem do młodzieżówki.
Ja na przykład uważam, że to było dobre rozwiązanie. To, że Dawid zadebiutował w pierwszym meczu z Nigerią, później pojechał już na zgrupowanie młodzieżówki. No, efekty były okej, tak? Zagrał ten pierwszy mecz, można powiedzieć, te pierwsze śliwki, robaczywki. I potem pomógł młodzieżówce, tak jak no, to było jego po prostu zadanie, tak? Żeby pojechać tam, zdobył tę bramkę zwycięską i jedziemy dalej. Teraz młodzieżówka nie będzie grała już meczowo punkty do mundialu, dopiero we wrześniu. I tam są chyba te 4 ostatnie kolejki już na jesieni. Także ja myślę, że jeśli chodzi o wyjazd na mundial, to Dawid Kownacki ma bardzo duże szanse. Tak uważam. I myślę, że no to jest, tak jak już wspomniałeś, to jest inwestycja na przyszłość, to raz. A dwa, jeżeli po prostu to też, że pojechał na zgrupowanie młodzieżówki, chyba wynika z tego, że Adam Nawałka dał mu ten jeden mecz, zobaczył, sprawdził, dostrzegł to, co chciał zobaczyć i to się to wystarczyło po prostu.
Czyli jakieś potwierdzenie
dlatego
po prostu.
Się, tak, dlatego dogadali się z Czesławem Michniewiczem i myślę, że rozwiązanie jako takie było okej. Okay.
A pozostali piłkarze, na przykład Kamiński, jak oceniacie jego występ, bo sporo jest takich informacji, że to jest rzeczywiście chyba najlepszy polski obrońca wyprowadzający piłkę, który dobrze gra z piłką przy nodze i te informacje się cały czas pojawiają, natomiast no, gra tego piłkarza w defensywie, czy nawet ten atletyzm, powiedzmy, to nie wygląda po prostu najlepiej. Kamiński gdzieś tam sprokurował rzut karny, którego oczywiście być nie powinno.
No to nie sprokurował go. No,
ale mimo wszystko, gdyby nie wystawił tej nogi gdzieś tam, prawdopodobnie tego rzutu karnego by, no wtedy by nie było, tak? No powiedzmy, że nie zostałby odgwizdany. Mimo wszystko sędzia jakoś się znów z tego wybronił. Znowu wracamy do tych przepisów, o których mówiliśmy już w kontekście meczu z Legią Warszawa, no ale podyktował rzut karny i pewnie z tego się wybroni, tak?
No według mnie nie wybroniłby się, gdyby było analizowane tak naprawdę, no bo Kamiński ewidentnie cofnął nogę i tam był nurek dla mnie. Ale co do samej gry Kamińskiego, no wiadomo, Adam Nawałka próbuje cały czas, no bo widzi, jaka jest sytuacja Pazdana, cały czas szuka, oczywiście pierwsza rzecz, szuka, czy grać na czterech, czy na trzech w obronie. Cały czas widać, że Adam Nawałka nie jest do końca przekonany, żeby na stałe przejść na trzech obrońców. Ale wie, jaka jest sytuacja Pazdana i też równocześnie szuka jakiegoś zastępstwa za Pazdana obok Glika. No i Kamiński według mnie zagrał poprawne zawody. Nie można powiedzieć, że zagrał taki mecz, że załatwił sobie na przykład powołanie od razu do...
No to na pewno. W drugą
najpierw
stronę...
będzie 30, nie? Do tej 30. No ale tak naprawdę zobaczmy, jeżeli Adam Nawałka omija między innymi Wilusza, który też w miarę się prezentuje w Rosji, już gdzieś wiemy, że to było ostatnie zgrupowanie przed tym najważniejszym momentem, czyli powołaniem. Czyli możemy sobie mówić, że ci, którzy się pojawili, mogli albo zepsuć swoją szansę, albo jeżeli nic dramatycznego nie zagrali, to gdzieś tam mogli przedłużyć tą swoją szansę i według mnie Kamiński będzie w tej 30. Będzie jednym ze środkowych obrońców powołanych.
To tak jeszcze może słowo, jeśli chcecie coś dodać o Kamińskim, to macie teraz czas.
Znaczy, na pewno dużym atutem Marcina to jest raz to wyprowadzenie piłki, o no którym tak, mówiłeś, tak. Chociaż on w meczu z Nigerią był dosyć nerwowy w tym wyprowadzeniu piłki i w ogóle to był taki nerwowy mecz Marcina.
No tak.
Mówię to z bolącym sercem, bo bardzo, bardzo go lubię i cenię za grę w Lechu i w ogóle jako piłkarza. No ten karny, no to tak jak mówiliście, no pewnie gdyby
wybroni się
czy nie? Znaczy, nie chcę oceniać pracy sędziego, bardziej zachowanie Marcina, który mógł się zachować lepiej w tej sytuacji, w ogóle nie byłoby takiego ryzyka karnego, tak? To jego dużym atutem jest to, że on jest lewonożny, tak? Bo mamy deficyt tych, nawet grając na trzech obrońców, to tam jeden lewonożny by się bardzo, bardzo mocno tam przydał, taki, który potrafi tę piłkę rozegrać, więc to jest na pewno jego atut. Też myślę, że on się do tej 30 załapie, ale czy będzie w tej 23, tak? Na mundial, to trochę mam wątpliwości.
Jeśli chodzi o Kamińskiego, to kluczem oczywiście tutaj będzie sytuacja w klubie, która ostatnio u niego nie jest najlepsza, bo tam on grał dużo, zmienił się trener. Znaczy, kiedy grał, to niestety Stuttgartowi szło przeciętnie, ale jak zmienił się trener, troszeczkę Marcina odsunął i Stuttgart zaczął wygrywać, bo tam bodajże ostatnie 4 kolejki to były zwycięstwa i Stuttgart jest już praktycznie, zaraz będzie, już jest chyba prawie pewny utrzymania i jeszcze może walczyć o Ligę Europy, więc no wiadomo, jak drużynie idzie, no to nowy trener stawia na tych, którzy nie zawodzą go od początku, więc to będzie problem Marcina Kamińskiego, ale jeżeli będzie dostawał te minuty w klubie, no to myślę, że też się znajdzie jednak w kadrze na mundial, ale mówię, no tutaj jednak ta sytuacja robi się troszeczkę niebezpieczna.
Ostatnio gra coraz więcej, bo już w ostatnim meczu chyba około 75. się...
No tak, ale jednak mówimy ciągle
no
o takich
wejścia po 5
ogony,
minut,
no,
bardziej, więc... tak wcześniej to było.
A Kędziora? Co myślicie o tym występie tego zawodnika?
No ja muszę powiedzieć szczerze, że liczyłem na trochę lepszy występ Kędziory w tym meczu z Koreą, ponieważ widać było, że też został ustawiony typowo na wahadle. Bardzo ładnie się podłączał do tych akcji, bo było widać, że był aktywny w ataku, no ale co do środkowania to albo za krótkie, albo przeciągnięte i niestety chyba na ten element głównie został wpuszczony na boisko właśnie, żeby właśnie jak tylko zobaczyłem, że Kędziora wchodzi, przypomniałem sobie o tej mitycznej współpracy z Lecha Kędziora Teodorczyk, którą kibice do dzisiaj wspominają, a zadziałała tak naprawdę w jednym meczu z Lechią Gdański.
Tak jest, wyjazdowy mecz gdański.
A więc mówię, no może teraz spełni się ta mityczna współpraca Kędziora Teodorczyk, ale niestety nie
to jeszcze Teodorczyk
nie
by musiał
się
trochę też być bardziej aktywny, bo to było bardzo słabe wejście moim zdaniem w meczu z Koreą. Ale jeszcze do Kędziory, to największym plusem Kędziory do gry na wahadle jest jego niesamowita wydolność. To jest coś, co ma też na przykład Łukasz Piszczek, czyli może biegać od jednego pola karnego w tej sposób. powrotem bez przerwy, ale te dośrodkowania to naprawdę, no tego też potrzeba wahadłowemu, a to nie wychodziło.
No i też tutaj śmiem twierdzić, że troszeczkę Tomek Kędziora zawinił przy tym drugim golu dla Korei, tam troszeczkę się pogubił w tej akcji. Natomiast jeśli chodzi o jego szansę na mundial, to też, czy to byłby system 4-4-2, czy ten z wahadłowymi, czyli 3-5-2 nazwijmy to, no to problemem chyba jest też konkurencja, bo no Piszczek to wiadomo jest poza...
Błaszczykowski.
Poza wszystkim. Błaszczykowski to już w ogóle. Jest jeszcze, jeżeli będzie zdrowy,
Beryszyński.
A wierzę, że będzie Beryszyński. Mhm. I też nie skreślałbym do końca Roberta Gumnego, który, to jest może ośmiała teza, ale ja uważam, że to nie jest tak, że ten piłkarz nie ma szans, żeby pojechać na mundial. Chociaż oczywiście, no nie był na tym zgrupowaniu. Zobaczymy, jak to będzie, ale to też jest na pewno człowiek, który gdzieś tam jest konkurencją dla Kędziory już dzisiaj.
Ja sobie tak myślę, że ci piłkarze, którzy nie byli powołani jakby do tego zgrupowania włącznie, to już nikogo nowego Adam Nawałka nie powoła. W czerwcu po prostu będzie wybierał z tych piłkarzy, których miał do tej pory. Zrobimy krótką przerwę. Za chwilę wracamy. Wracamy po przerwie. Stacja Bułgarska. Tą goście Mateusz Jarmusz, Maciej Sypuła i Konrad Witkowski. Panowie, rozmawialiśmy o meczach reprezentacyjnych. To jeszcze może słówko wspomnimy o Bereszyńskim, bo on co prawda w tych meczach nie grał, ale no jesteśmy chyba tutaj zgodni wszyscy, jak siedzimy, że ten piłkarz na pewno w kadrze na Mistrzostwa Świata się znajdzie.
Jak najbardziej. Ja myślę, że też w ogóle, że sam Bartek to jest człowiek bardzo taki spokojny, ale też pewny swoich umiejętności. I on gdzieś tam, miałem niedawno przyjemność z nim rozmawiać i on sam mówi o tym, że on widzi siebie na mundialu. To nie jest tak, że on, to jest dla niego jakaś tam sfera marzeń. Oczywiście jest świadomy tego, ile musi jeszcze z siebie dać, że to nie jest takie na wyciągnięcie, już tutaj powołanie leży. Ale jest u trenera Wałki już takim człowiekiem sprawdzonym, no bo chociaż on ma w sumie mało występów, bo wydaje, że tam nawet nie ma 10 występów w prezentacji w sumie. Ale jednak Adam Nawałka już zobaczył w meczach z Armenią i z Czarnogórą tych decydujących o awansie, że można na niego liczyć. Więc myślę, że jeżeli już się upora tak na dobre z tym urazem, który mu się tam przyplątał ostatnio, no to będzie jak najbardziej tutaj kandydatem do wyjazdu, bo to na dzisiaj wydaje mi się, że po Łukaszu Piszku numer 2 na prawą obronę w tym takim systemie z czwórką, ale też dobra opcja na lewą obronę, więc na pewno piłkarz uniwersalny i to też na pewno Nawałka weźmie pod uwagę. Mhm.
To jest tyle, jeśli chodzi o reprezentacje seniorskie. Tutaj połączyliśmy też wątek Kownackiego, ale porozmawiajmy o tych reprezentacjach młodzieżowych, bo grali Lechici, no i grali, trzeba przyznać, z dobrym skutkiem, tak? Asysta Kamila Jóźwiaka, wspominaliśmy o bramce Dawida Kownackiego, bramka też Kuby Modera. Wiem, że Mateusz jest bardzo dobrze poinformowany w tym temacie.
To dobrze, że wiesz. Nie, no jeżeli mówimy o naszych młodzieżowcach, dzisiaj taki Damian Smyk napisał taki bardzo fajny artykuł, że lada moment...
Kojarzę.
Lada moment... Damiana Smyka, czy artykuł?
No, mówisz, taki Damian Smyk, nie wiem.
Za niedługo co trzeci reprezentant Polski może być z naszej akademii i to cieszy na pewno, tylko że no, z drugiej strony jest tutaj ta łyżka dziegciu, że... Ci piłkarze tak naprawdę, jeżeli prezentują się w młodzieżowych reprezentacjach i tam bardzo dobrze się prezentują, to mogą nie zdążyć się dobrze zaprezentować w samym seniorskim Lechu. I to jest, myślę, duży problem obecnie Lecha, żeby robić wszystko, aby ci piłkarze przynajmniej zrozumieli, że ten 1-2 sezony w seniorskiej piłce powinni rozpocząć w Lechu Poznań, a nie od razu wyjeżdżać za granicę.
No to jest to takie odwieczne, o co mają kibice Lecha trochę pretensje do władz, że inwestują w akademię, że się śmieją z tego balona postawionego na bułgarskiej, tak, do trenowania pod balonem.
Znaczy to uważam, że akurat nie ma z czego się śmiać,
ale
bo to...
kibice się śmieją, chodzi o to, że te pieniądze są inwestowane w to, a nie we wzmacnianie pierwszego zespołu, ale to procentuje właśnie chociaż...
Znaczy Lech, jeszcze tylko ci wtrącę, że myślę, że gdyby nie ci piłkarze, których mogli sprzedać w ostatnim czasie, patrząc na brak awansów do europejskich pucharów, no to umówmy się, ale ten klub tak naprawdę gdyby nie te transfery, byłby na sporym minusie, bo jestem przekonany, że on się nie bilansuje w 100% na zero i tylko te transfery, które wychodzą z klubu, pomagają jakoś zachować tą płynność finansową.
No teraz powinna być możliwość dzwonienia i zadzwoniłby do nas Karol Klimczak i by ci powiedział, że się mylisz.
Tak, ale Lech już od jakiegoś czasu tak przyzwyczaił, że i stawia na to, żeby kształcić tych młodych i potem ich wypuszczać w świat za duże pieniądze i to też jest jakiś sposób.
Tak.
No
tak,
ale kibicom przy okazji brakuje tych tytułów, no bo ciężko młodymi, zdolnymi wywalczyć tytuł, bo muszą mieć jednak wsparcie w jakichś bardziej doświadczonych zawodnikach i tak trzeba znaleźć idealny
złoty środek.
Trochę tych młodych, trochę pieniędzy inwestować tam, trochę w pierwszą drużynę. No i pytanie, ilu z tych młodych, którzy grają teraz w kadrach U19, U17, ilu zaistnieje w pierwszym zespole? No bo to nie przekłada się tak wcale jeden do jednego potem.
Konrad?
Ja na przykład tak, jak już tutaj wywołałem się do tablicy, to muszę powiedzieć, że strzelił gola Jakub Moder właśnie w kadrze do lat 19 i muszę powiedzieć miło, że oni generalnie tą zakończyli tę eliminację no bez błysku, kiepsko, czyli tak, bez awansu, ale to jest taki zawodnik, na którego jakoś tak osobiście bardzo liczę, bo on jak gra, dostaje te szanse, jeszcze nie dostał szansy w meczu oficjalnym pierwszej drużyny, ale jak dostaje szansę w sparingach, to on zawsze prezentuje się bardzo dobrze, gdzieś tam strzeli gol, ale nawet nie chodzi o to, po prostu pokazuje dobrą piłkę i taki fajny zmysł do tej gry na, jako taka ósemka, zresztą on sam mówi, że jego idolem jest Paul Pogba, no wiadomo, daleko mu, ale ten styl jest taki troszeczkę podobny, warunki fizyczne. Ja na przykład osobiście żałuję, że on jeszcze nie dostał szansy od trenera Bielicy, wiadomo, że też jest na takiej pozycji, wiadomo, to Trauka, Gajos, oczywiście tutaj jest mocna konkurencja, ale bardzo na niego liczę i tak nie chciałbym, żeby ten moment został przespany, kiedy on gdzieś na przykład zaraz pójdzie na wypożyczenie, ktoś tutaj nowy przyjdzie, coś takiego się rozmyje. Szkoda byłoby, gdyby, bo myślę, że naprawdę ma duży talent i zasługuje na to, żeby dostać szansę.
To jest też dziwne, bo po przygotowaniach wydawało się, że z tych młodych piłkarzy to właśnie Kuba Moder jest najbliżej gry. Tak naprawdę o Klubsiu nikt nic nie mówił i nagle się okazuje, że to...
Teraz Klubs jest kreowany, prawda?
Klubs debiutuje, Klubs gra drugi mecz. No,
no tam trochę większa rywalizacja. Znaczy, środek lepiej się sprawdzał niż skrzydła, więc łatwiej było skoczyć na skrzydło. Tak, tak
to wyglądało. To jest też to, co ty, Maciek, powtarzasz zawsze, że ten Bielica jednak twoim zdaniem nie jest trenerem, który jakoś konsekwentnie będzie stawiał na tą młodzież, tak?
Na razie tego nie pokazał.
Nie pokazuje tego dokładnie i ci piłkarze nie mają możliwości debiutu, no tylko Klubsia oglądaliśmy z tych
oczywiście
z tych
można się, zaraz bym został skontrowany, że gra Robert Gumny, tak?
No tak, ale to jest to, co też powiedział Czesław Michniewicz, jak nim rozmawiałem po jednym ze spotkań, no że jeśli chodzi o temat Roberta Gumnego, to tutaj jakby no, sprawa jest jasna, tak po prostu prezentuje już od kilku sezonów dobry poziom i ten piłkarz musi po prostu grać. Wiadomo, że prawdopodobnie po tym sezonie zaraz zostanie sprzedany i zabraknie kolejnego, myślę, ważnego ogniwa w zespole Kolejorza.
No Robert Gumny, to już kiedyś mówiliśmy o tym, no jest młody, ale prezentuje taką formę dyspozycji. My tu mówimy o nim w kontekście mundialu, tak? Nawet. No myślę, że raczej na to są marne szanse, bo to, co wspominałeś, jeśli nie było go teraz na zgrupowaniu, to pewnie już nie
tak
do
mi się
końca.
Wydaje.
Ale jakiś tam procencik jest.
Jakieś szanse
tak,
są.
Tak, nie. Ja moim zdaniem, jeśli chodzi o umiejętności, potencjał i formę, to jak najbardziej. I w tym momencie wstawiałbym go wyżej od Jędrzejczyka, jeśli chodzi o formę. No, jeśli chodzi o umiejętności, doświadczenie, to wiadomo, że jest inna kwestia. Ale no, poza tym, ilu młodzieżowców wprowadził tak naprawdę Nenad Bielica? No, Tymek Klubś, ale to
też... Ale on też się pojawia na takie ogony,
no to
końcówki.
To są epizody. No to
tak, epizody, dokładnie. To były dwie minuty wtedy w tym meczu. To był mecz z Pogonią, dobrze pamiętam, czy ze Śląskiem? Któryś z tych dwóch spotkań.
Wszedł też debiutował z Pogonią i wszedł też z Warszawy. Na nim był rzut wolny nawet.
Który Maciej Gajos tam na golę.
No tak, to prawda. To może jeszcze wrócimy do tematu byłych piłkarzy Lecha, bo ty, Konrad, miałeś okazję być w Genui, robiłeś taki szerszy materiał dla piłki nożnej, widziałeś się z Bereszyńskim, z Linetym i z Kownackim. Powiedz, nie wiem, jak to wyglądało, jak chłopacy tam się czują w klubie, jak to wygląda organizacyjnie. Nie wiem, czy miałeś okazję zwiedzić klub, czy spotkałeś się z nimi gdzieś, mówiąc po prostu na mieście, czy zajrzałeś gdzieś tam do szatni drużyny, w której grają Polacy.
Wiesz co, można powiedzieć, że spotkaliśmy się na mieście, ale akurat ośrodek treningowy Sampdori jest położony tak mocno pod Genuą, tam jest taka miejscowość Boliasco. To jest właściwie, nawet nie jestem pewien, czy to jest już kolejna miejscowość, jeszcze jakaś dzielnica Genui. W każdym razie trochę tam się jedzie od centrum i spotkaliśmy się po prostu w jednej z restauracji. Akurat centrum treningowe ich jest bardzo blisko, jest fantastycznie położone. Może nie aż tak ładnie jak w Monako u Kamila Glika. Nie byłem, ale widziałem, znam kogoś, kto był. Natomiast tam w Genui to dosyć przypomina właśnie to Monako, bo jest pięknie położone, ale tutaj nie przyszliśmy mówić o geografii. Natomiast jak się czują? Myślę, że doskonale, bo to jest, ta Sampdoria to jest miejsce, czuć to po prostu. Ja nie byłem w samej szatni, a z tego, co oni mówią, to po prostu widać, że to jest takie miejsce, gdzie na przykład dla Dawida Kownackiego, jako najmłodszego z tej trójki, też chłopaka z najmniejszym stażem w klubie jak na razie, z Polaków, no to jest idealne miejsce do promocji. No bo jak tak sobie pomyślimy o innych klubach Serie A, no to bardzo trudno jest, żeby gdzieś tam się przebić. Wiadomo, ci najlepsi, Juventus, Napoli, no to walczą już tam o te najwyższe cele, więc też oczywiście tam no, wprowadzanie jakiegoś młodego chłopaka kupionego za 3,5 miliona jak Kownacki, to też byłoby no, raczej nierealne. Natomiast Sampdoria są troszeczkę słabiej, ale generalnie wciąż gdzieś tam walczą o miejsce szóste Ligi Europy.
To zawsze to gdzieś jest, tam walczą o puchary.
To jest zasięgu, więc do czego zmierzam, że klub, który i ma szansę na awans do pucharów, gra fajną taką piłkę, trafi na dobrego trenera, który, jak podkreślałem, jest maniakiem taktyki absolutnym, potrafi nie spać w nocy, następnego dnia przychodzi, mówi, że oglądał mecz 4 razy i każdemu wytknie wszystkie błędy. Także myślę, że sam Dawid Kownacki mówił na przykład, chociaż podkreślał, że bardzo mało rozmawiają z trenerem, na przykład, że z Nawałką rozmawia więcej dużo niż z Gianpaolo. Natomiast on sam mówił, że dobrze trafi, chociaż konkurencję ma niesamowitą, bo nie trzeba nawet mówić chyba, kto tam gra w Sampdorii. Wiadomo, Quagarella, jeszcze jest Caprari kupiony za 15 milionów euro. Także Dawid zrobił bardzo duży przeskok taki jakościowy, przechodząc z
Fizycznie też
tam.
Widać po nim, że bardzo dużo poprawił,
Widać to zdecydowanie. Gdzieś tam się często mówi, że on w ogóle tak na twarzy inaczej wygląda. I to faktycznie to też jest prawda i myślę, że to widać na boisku. No w dobrym kierunku, to pokazuje, że ten wybór klubu, pamiętajmy, że on był gdzieś tam blisko Standardu Liège, gdzieś tam Belgia, były tematy, lotki, zdjęcia, samolot, coś ten, natomiast jest w tej Genui i myślę, że jest zadowolony, chociaż oczywiście jako ambitny człowiek chciałby grać więcej, no bo wiadomo, że wchodzi raz więcej, raz mniej, potem strzała...
On gra najmniej z tej trójki.
No gra najmniej. Ostatnio Linetti też pauzował za kartki i tam był taki smutny mecz z Interem, gdzie Bartosz Boryszyński zszedł już w pierwszej połowie, przed przerwą na kadrę. Także tak podsumowując, myślę, że jest to dobry klub na pewno dla nich jako taka trampolina. Ja sądzę tak osobiście, że jako pierwszy to chyba Karolinę ty gdzieś tam we Frunie jeszcze dalej. Nie wiem, może nie teraz, ale może za rok, może za półtora, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest taki człowiek, który już dużo, bardzo dużo zagrał, a jeszcze sporo przed nim, jest jeszcze ciągle w takim wieku, powiedzmy, rozwojowym, kiedy jego umiejętności jeszcze mogą wzrastać, natomiast Dawidowi jeszcze troszeczkę potrzeba, myślę, że...
A jak rozmawiałeś z Linetem, to zdradzał ci, jaki kierunek ewentualnie wybrałby na kolejny klub? Czy to będzie też gdzieś Liga Włoska, czy może Anglia?
Wiesz co, nie. Generalnie akurat o tym nie rozmawialiśmy. Muszę powiedzieć, że jakichś tam kwestiach transferowych raczej nie, ale też jak znam życie, to Karol chyba jest tu, chłopaki też potwierdzą wszyscy, że no nie jest jakiś taki specjalnie wylewny człowiek, raczej oszczędny w słowach, więc wątpię, żeby nagle mi powiedział, że wiesz, no Manchester, coś tam. Nie, myślę, że nie, ale chyba w wielu ligach by sobie poradził, Karol, tak mi się wydaje. Zresztą już jak był w Lechu, to pokazywał, że przerastał ekstraklasę swojej pozycji.
Jak był w Lechu, to wszyscy go już w Tottenhamie widzieli. No,
na przykład.
Może właśnie. Ten kierunek angielski kiedyś będzie, ale myślę, że...
Myślę, Mateusz, że z tym Tottenhamem to w Lechu chyba trzeba trochę ostrożniej. Tak a propos tematu Tottenhamu i pamiętnego tweeta.
Był taki temat.
Ale nawiązując do tego, jak mówił tutaj Konrad o Karolu, to myślę, że tak jak było wspomniane, Sampdoria jest takim klubem przejściowym, takim klubem, który pozyskuje piłkarzy po to, żeby ich wypromować i żeby puścić najczęściej wyżej w samej lidze włoskiej. I już nawet plotki były o samym Kownackim, gdzieś tam się o Interze już wspominało, że Inter się coraz bardziej interesuje i myślę, że ten kierunek będzie najbardziej prawdopodobny dla Karola Linettego. Też uważam, że to będzie pierwszy z tej trójki, który będzie
szedł gdzieś dalej. Myślę, że Bereszyński też jest zainteresowany. Też się mówił o Interze, bodaj Mediolan w przypadku Bereszyńskiego, że też jest poważnie zainteresowany.
Mówiłeś też o Romie bodajże i chyba nawet Napoli, chociaż nie wiem, czy Bartek chciałby tam pójść, bo powiedział, że Stadio San Paolo w Neapolu to jest najbliższy stadion, na jakim grał prawdopodobnie, bo w ogóle właśnie podkreślałeś, że infrastruktura we Włoszech jest
gorzej niż
Sosnowiec?
Tragiczna, tak.
No, nie wiem, czy gorzej niż Sosnowiec, ale...
Znaczy jest tylko jeden stadion, który jest nowy i to jest stadion Juventusu, reszta to są
tak właśnie
stare obiekty.
Chociaż to może to dla kogoś tak brzmieć nieprawdopodobnie, ale Włochy są daleko na Polską, jeśli chodzi o infrastrukturę, naprawdę, bo to w ogóle jest... No, wystarczy obejrzeć trochę Serie A i widać, że te stadiony są naprawdę... Mówili, że na przykład San Siro robi wrażenie, ale już właściwie tylko nazwą, jakąś historią.
I z zewnątrz pewnie.
Tym, że... No, z zewnątrz i tym,
jak
że...
Jak już bliżej... Sam byłem na meczu na San Siro w zeszłym roku. Jak już podejdziesz bliżej i zobaczysz...
Ale jako kibic jakiego zespołu?
Jako fan piłki nożnej.
Turysta. Ja rozumiem.
Szeroko rozumiany turysta.
Byłem na weekend w Mediolanie i stwierdziłem, że pójdę obojętnie na Milan czy na Inter, obojętnie kto w dany weekend
będzie.
To
też zależy, bo
będzie
na
grał
na jedną drużynę, to na San Siro, jak na drugą, to na stadio Giuseppe Meazza, bo we Włoszech, gdybyś był kibicem jednej czy drugiej drużyny, no to tam w Mediolanie, jeśli chodzi o Milan, to San Siro, jeśli chodzi o Inter, to stadio Giuseppe Meazza.
To byłem na San Siro.
Ale to taka wrzutka z mojej strony, też jestem fanem Ligi Włoskiej. Także.
No to widzisz, to Inter ma przerąbane, bo na wszystkich mapach, na wszystkich przystankach jest San Siro.
No cóż, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, może zamkniemy już temat z Genui i przejdziemy do meczu ligowego, który nas czeka w poniedziałek.
Tak jest.
Świąteczny poniedziałek, gra Lech z krakowską Wisłą i to na wyjeździe. I Mateusz, kopał i wykopał jakieś archiwalne wyniki spotkań właśnie Lecha w Krakowie, także zamieniamy się w słuch.
Od razu wykopał. Nie było to takie trudne, ale tak sobie spojrzałem w przeszłość, jak wyglądały mecze Lecha w Krakowie w tej erze, już od kiedy Amika weszła do Lecha i sam byłem zdziwiony, że bo mecze z Wisłą Kraków jednak do tego 11 roku Wisła nadal dominowała w tej lidze i wydawało mi się, że jednak tych korzystniejszych wyników dla Lecha będzie trochę mniej, a jednak Lech przez te lata 3 razy wygrał, 4 razy zremisował. Co ciekawe, za każdym razem był to remis 0-0, a więc jest to najbardziej prawdopodobny wynik statystycznie, jaki może paść w tym meczu. No myślę, że takim najbardziej pamiętnym zwycięstwem jest to 4-1 za Franciszka Smudy. Był to według mnie najlepszy mecz ligowy Lecha Franciszka Smudy w ogóle, ponieważ wtedy Wisła była naprawdę w gazie i Lech pojechał i po pierwszej połowie prowadził 3-0, skończyło się 4-1. Ale równie dobrze był ten pamiętny mecz, kiedy Emilian Dolcha wyszedł, dostał w pierwszej połowie 4 bramki i w przerwie został zmieniony przez Krzysia Kotorowskiego, a więc te mecze na Wiśle zawsze miały swoją temperaturę. Też mam do was zagadkę, ponieważ 2 lata temu Lech przegrał tam 2-0 i z obecnej kadry grało tylko 3 piłkarzy.
Buric, Jeftić i Trauka.
Słaba
zagadka. Tak, sprawdzałem, bo
sam sobie wszystko sprawdził.
Ten sam zestaw grał w ostatnim wygranym meczu. Tak, to o
dokładnie.
Tym meczu mówisz, Kędziora Sadajew gole strzelali, tak? Ostatni
Nie.
wygrany mecz w Krakowie ligowy.
Tak, też grali oni 3, ale w kolejnym sezonie przegrany 2-0 też grali.
Też ta trójka
grała.
Tak. To mówiłeś o meczu, gdzie za Franciszka Smudy, gdzie Lech prowadził 3-0, tak? I się wygrał 4-1. To też był taki mecz, gdzie Lech prowadził 3-0 właśnie w Pucharze z Wisłą Kraków. Mhm. I prawie by wypuścił to z rąk, bo się zrobiło 3-2 i tam Radek Majewski bodajże zamknął ten
tak,
mecz
tak,
na
tak,
4-2.
Było.
Co ciekawe, bo mówi się o tym, że Lech ma taką niemoc po tych przerwach na kadrę reprezentacyjną. Mhm. Po tej przerwie marcowej Lech nie wygrał od 2013 roku. Nigdy, bo te terminy UEFA-owskie, FIFA-owskie są zawsze mniej więcej takie same, więc po tej marcowej przerwie ostatni raz w 2013 roku. Co ciekawe, w zeszłym sezonie po przerwie marcowej też grał Lech w Krakowie z Wisłą i wtedy było 0-0 właśnie. Oczywiście to nic wielkiego nie mówi. Zresztą dzisiaj mówił Łukasz Trałka o tym na spotkaniu z mediami, że ktoś z dziennikarzy podrzucił właśnie taką statystykę, że Lech nie potrafi od dawna wygrać po przerwie reprezentacyjnej. To Łukasz był mocno zaskoczony i mówi, że oni w ogóle o tym nie myślą kompletnie i to jest taka ciekawostka dla dziennikarzy tylko, a oni tego nie biorą pod uwagę. Zobaczymy.
No to nie będzie łatwe spotkanie. Wisła wygrała z Legią, więc na pewno jest na fali. Lech też jest w dobrej dyspozycji, no i to się zapowiada taki naprawdę fajny mecz do oglądania. Ciekawe, czy będzie jakaś kanonada, czy raczej skończy się tak, jak Mateusz tutaj prognozuje, wynikiem bezbramkowym. Warto też dodać, że ten mąż opatrznościowy Lecha w ostatnich spotkaniach, Jasmin Buric, w tym meczu być może nie zagra. Są takie przynajmniej informacje, że będzie miał problem.
Ale akurat bramka w Lechu to jest, myślę, pozycja, gdzie najmniej można się obawiać tego, że dojdzie do jakichś roszad. Kiedyś sam Nenad Bielica powiedział, że nigdy mu się nie zdarzyło trenować klubu, gdzie byłoby dwóch tak dobrych bramkarzy, a więc tego się trzymajmy. Ja w ogóle się nie obawiam tego, że nagle w bramce pojawi się Matusz Putnocki, bo on tak naprawdę przed tym wybuchem formy Jasmina Buricza ostatnio...
Znaczy też bardzo... bronił dobrze, tak?
I znaczy tutaj... był pewną jedynką. No, to jest trochę
bronił
tak,
dobrze według
do momentu urazu jest... jednego, oni się tak naprawdę zmieniają tylko w przypadku urazów, bo przecież...
Nie jest tak, że ktoś skakuje, bo tamten popełnił błąd.
Tak, po prostu... Matusz niestety zimą musiał przejść zabieg, dlatego wskoczył Jaśmin i grał tak dobrze, że teraz znowu do jego urazu ta zmiana zaszła.
No, jedyne pytanie ze strony Wisły to, co znów na boisku zrobi Carlitos, bo myślę, że Hiszpan tutaj znów będzie grał pewnie pierwsze w skrzypce w drużynie Joana Carillo. No i trochę trzeba się obawiać tego zawodnika. W środku obrony, jak myślicie, Wojadinowicz, Janicki?
Wojadinowicz, Dilawer.
Myślę, że myślę, że właśnie jakby odwrócić to pytanie, które przed chwilą padło z twoich ust, czyli kto tego Carlitosa zatrzyma po prostu w Lechu.
No tak.
I ja tutaj myślę, że jest jeden człowiek, który może to zrobić, Dilawer. To jest Emir Dilawer, bo to jest taki zadaniowiec, który... No jeżeli tam już się złapie tego zawodnika, no to będzie przy nim przez te 95 minut, albo jeszcze z nim pójdzie, odprowadzi do drzwi, do szatni. I myślę, że no, jeżeli ktoś ma to zrobić, no to on, bo mam takie wątpliwości, czy na przykład Wujadinowicz, taki nie do końca zwrotny jednak stoper. Tak, tak, wiadomo, tak. Powietrzu świetny, ale Carlitos, jak dostanie już piłkę...
No tak, Carlitos ma szybką nogę.
Więc... No to może być kłopot, ale Dilawer to jest człowiek, który może zatrzymać. Ja nie twierdzę, że on to zrobi, bo może być tak, że znowu Carlitos błyśnie oczywiście i na pewno, jeżeli Lech chce wywieźć punkty, chociażby jeden od tego Carlitosa musi tam mocno...
Ja myślę, że Lech po prostu musi tam wygrać. Żeby zająć to drugie miejsce, które jak już wspominaliście w poprzednich programach, będzie kluczowe, jeśli chodzi o kolejne spotkania w tej rundzie dodatkowej, więc musi wywrzeć presję, tym bardziej, że patrząc na to, co się dzieje w Legii Warszawa po tych ostatnich meczach, to oni też nie są w dobrej dyspozycji. Jagiellonia gdzieś tam rzutem na taśmę wygrywa z Arką. Teraz Legia będzie grała z Arką, to też będzie na pewno trudny mecz dla drużyny z Warszawy.
Arka musi odzyskać moje zaufanie, więc...
Tak, Mateusz stracił zaufanie do
Arki.
Nie
ma innej opcji, jak ale ty urwanie punktów.
Mówisz o tym, że ważne jest to drugie miejsce w kontekście tego, jak będzie wyglądał terminarz, a właśnie Łukasz Trałka, teraz znowu odniosę się do jego wypowiedzi, bo wtedy by ewentualnie Legia Warszawa była drużyną najprawdopodobniej, z którą by można zagrać w Poznaniu, to on mówi, że nie robi jemu żadnej różnicy, czy to będzie mecz w Poznaniu, w Warszawie, i tak musimy ten mecz wygrać.
No to prawda.
Jedyne, co może mieć znaczenie, to, że się automatycznie przeskakując Legię, jesteś bliżej Jagiellonii, jesteś przed Legią punktowo, tak? A sam terminarz jest to sprawą drugorzędną.
Czy akurat tutaj chyba z Łukaszem Trałką się do końca nie zgodził, aczkolwiek przy całej sympatii do niego, ale no, że nie robi różnicy to, czy zagramy z Legią u siebie, czy w Warszawie, no to jak spojrzymy sobie na kalendarz i to, jak gra Lech u siebie, jak na wyjazdach, no to jest ogromna różnica.
To tak.
Tak więc...
No dodatkowo, jak ostatnie mecze Lecha w Warszawie wyglądały.
No Lech w ogóle meczem z Wisłą będzie mógł przełamać kilka tych serii, no bo wiadomo, od kiedy ostatni raz wygrał, cały czas pamiętamy w sierpniu, tak?
Termalika.
20 sierpnia, Termalika 3-1.
I ostatni gol Majewskiego też.
Ostatni gol Radka Majewskiego. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Lech w tym sezonie miał najdłuższą serię dwóch zwycięstw z rzędu, teraz też ma taką serię, czyli mógłby to przełamać pierwszy raz w tym sezonie, wygrać trzy mecze z rzędu.
Czy to przełamanie musi przyjść.
A pamiętajmy, że bez takich serii ciężko zdobyć mistrzostwo, no bo to trzeba seryjnie punkty zdobywać, a nie tak od wielkiego dzwonu, więc...
Zresztą trzeba pamiętać, że ostatnie mistrzostwo dla Lecha polegało właśnie na tym, że w tej końcówce sezonu nagle Lech zaczął seryjnie wygrywać i na tym to mistrzostwo, z tego powodu to mistrzostwo się pojawiło i myślę, że jeżeli Lech, wielu kibiców, w tym ja, wierzymy cały czas w mistrzostwo i myślę, że właśnie tego Lech potrzebuje, serii zwycięstw bez oglądania się, z kim gra i gdzie gra.
Ja jestem też ciekawy, jak Wisła zareaguje na to na przerwę reprezentacyjną. To znaczy, oni wygrali w poprzedniej kolejce w Warszawie i teraz zakładam, że gdyby grali tydzień później z Lechem, czy tam nawet te trzy dni później, to tym bardziej, no to myślę, że jeszcze taka euforia naprawdę, no byłby ogień i oni naprawdę daliby z siebie też wszystko. Oczywiście zakładam, że teraz też dadzą na pewno.
Czy Wisła u siebie?
Ale chodzi mi o coś innego. Drużyna. O to, że właśnie ta przerwa może troszeczkę tę Wisłę ostudziła. Wiadomo, jak to jest jednak... Jakby zerając na takiej tej fali od razu po zwycięstwie w Warszawie, no to myślę, że Lechowi byłoby jeszcze trudniej. A może ta przerwa reprezentacyjna właśnie zadziała troszeczkę na korzyść drużyny Renata Bielicy.
czyli wierzymy w zwycięstwo i standardowo na koniec po optymistycznym akcencie, tak jak zawsze. To już pozostanie stałą rubryką. Mateusz, masz kilka sekund.
Na typowanie wyniku? Czy
nie,
na,
optymistyczny czy, akcent.
Optymistyczny akcent.
Przed meczem z Wisłą.
No mam nadzieję, że to będzie lany poniedziałek i to Lech będzie lał Wisłę.
Mhm. Okej, okay, Mateusz.
Lany poniedziałek to ponoć ma być śnieżny poniedziałek, tak podobno ma śnieg padać w Krakowie. Optymistyczny akcent. No ja będę się skłaniał ku temu, że kiedyś się Lech musi przełamać na wyjeździe i to jest ostatnia szansa, żeby zrobić to przed 30. kolejką. Mhm.
Kwadrat. A optymistyczny akcent nie musi być typowanie meczu czy wyniku. Może być cokolwiek innego.
Nie, będą to... białe święta.
To znaczy?
No bo śnieg będzie padł.
Aha, tak? Naprawdę,
podobno ma padać w Krakowie.
No dobra, w Krakowie no to, różne
no
rzeczy
to,
padają.
No to mi się wydaje, że ten mecz, o którym wspominaliśmy w Pucharze Polski, co było 4-2, tam też była taka słaba pogoda, tak mi się wydaje. Tylko koniec listopada
tak,
chyba.
Tak, 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 tak.
Też było nieprzyjemnie, no to może się ten wynik powtórzy w takim razie, skoro będzie tak. Niech, może tak być.
Czyli 4-2. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście relacja z tego meczu na antenie Radia Weszło FM z Krakowa będzie to spotkanie relacjonował kolega redakcyjny Kamil Kania. Także na to spotkanie serdecznie zapraszam. To była Stacja Bułgarska, 7. wydanie programu Lechu Poznań na antenie Weszło FM. A ze mną w studiu byli na tych skórzanych fotelach, skórzanych kanapach Mateusz Jarmusz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i wszystkim życzę wesołych świąt.
Właśnie, bo święta. Maciej Sypuła, dziękuję również.
Dzięki, do usłyszenia.
I również Konrad Witkowski, piłka nożna, również serdeczne dzięki.
Dziękuję za uwagę i dobrego tygodnia życzę.
Słuchasz Weszło FM.